Kierowca autobusu miejskiego, który spowodował kolizję na warszawskich Bielanach, dostał dozór policyjny. Potem bulwersująca historia innego kierowcy, który spędził noc w izbie zatrzymań, bo tester śliny wykazał w jego organizmie amfetaminę. Jak się później okazało, błędnie. Michał Gramatyka, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sztabu Rafała Trzaskowskiego, już za moment będzie gościem Marcina Zaborskiego. Policyjny dozór zastosował sąd wobec 25-letniego kierowcy autobusu miejskiego, który przedwczoraj spowodował kolizję na warszawskich Bielanach. Mężczyzna musi 3 razy w tygodniu zgłaszać się w komendzie. Sąd nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Jak wiecie z faktów, badania wykazały, że mężczyzna kierując był po użyciu narkotyków. Jest podejrzany o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Usłyszał także zarzut posiadania narkotyków. A teraz w faktach bulwersująca historia innego kierowcy warszawskiego autobusu miejskiego, który spędził noc w izbie zatrzymań, bo tester śliny wykazał w jego organizmie amfetaminę. Dopiero po kilku godzinach okazało się, że mężczyzna nie zażywał żadnych narkotyków. Zbigniew Kogut z wielkimi emocjami opowiada nam o zatrzymaniu, o zakuciu w kajdanki, o rewizji w domu, a także o momencie wyjścia na wolność.
W samochodzie pani mecenas mi powiedziała, że już wie o tym, że obydwie próbki dały wynik negatywny. Notabene tak między nami to mi się łzy w oczach pokazały. Naprawdę nie należy to. No, nieprzyjemne to było dla mnie. Ja się nie bałem, że wynik będzie negatywny, bo ja wiedziałem, że ja nie biorę. No.
Według Zbigniewa Koguta wiarygodność testów śliny jest wątpliwa, czego jest żywotnym przykładem.
Panowie na górze, którzy decydowali o wszystkim, to niech zejdą na dół i się zorientują, a nie niech decydują o losie innych ludzi. Bo to jest chamstwo i już nie powiem co.
Policjanci od wtorku prowadzą wzmożone kontrole kierowców autobusów w zajezdniach, a także na pętlach. A teraz fakty ze świata. W północnej części Seulu policja znalazła ciało poszukiwanego od kilku godzin burmistrza stolicy kraju. Jak wiecie, z faktów zaginięcie Park Hun-suna zgłosiła wcześniej jego córka. Na razie nie są znane okoliczności śmierci. Przypomnę, telefon polityka po raz ostatni logował się o poranku lokalnego czasu właśnie w północnej dzielnicy miasta. Park rządził Seulem od 9 lat i był wymieniany jako potencjalny kandydat liberałów w wyborach prezydenckich w 2022 roku. A teraz dramatyczna sytuacja za oceanem. Już ponad 60 tysięcy zakażeń koronawirusem odnotowano w USA w ciągu doby. Z Houston w Teksasie płyną informacje, że w szpitalach zaczyna brakować miejsc. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, w tej chwili na linii. Pawle, problem jest także na Florydzie.
Tak, na 56 oddziałach intensywnej terapii w tym stanie jest maksymalne obłożenie. Na Florydzie tylko wczoraj wykryto prawie 10 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Florydę uznaje się już za nowe epicentrum COVID w USA. W aż 42 stanach zanotowano gwałtowny wzrost liczby chorych. Prezydent USA Donald Trump argumentuje, że wzrastające liczby wykrywanych przypadków związane są ze zwiększeniem mocy testowych w Stanach Zjednoczonych. Podkreśla przy tym, że odsetek zgonów spada. Inaczej widzi to dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci. Jego zdaniem skupianie się na odsetku zgonów to fałszywa narracja. Sztab Trumpa, mimo dramatycznych informacji docierających z Florydy, właśnie tam chce zorganizować w sierpniu swoją partyjną konwencję, w czasie której ogłoszony zostanie Donald Trump kandydatem w wyborach.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W Warszawie w naszym studiu jest już Marcin Zaborski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
A przed nami jeszcze jakieś 30 godzin festiwalu 30 wyborczego. No, 18 na zegarze, 24 plus 6, 30. Krzyczy pan, mam dość, kiedy politycy coś panu obiecują, ale wcześniej nie sprawdzają, ile to będzie kosztowało?
Wszyscy w Polsce krzyczą, mamy dość i to...
Nie, ja pytam o pana, czy pan lubi, kiedy politycy składają obietnice, ale nie sprawdzają, czy nas na to stać, ile to będzie kosztowało?
Ja generalnie nie lubię obietnic, które są obietnicami bez pokrycia, ale krzyczę razem z wszystkimi, którzy krzyczą, mamy dość.
Rafał Trzaskowski rzuca 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko, a chwilę później przyznaje, że to nie jest policzone. W tej chwili będę badał sytuację finansową. Gdyby chcieć wprowadzić ten projekt już od dziś, on byłby bardzo, bardzo kosztowny.
To jest policzone, to jest koszt mniej więcej...
Dlaczego powiedział, że to nie jest policzone?
Odpowiadający programowi 500+.
40 miliardów złotych?
Mniej więcej, natomiast prawdopodobnie pan prezydent prezydent miał na myśli to, że nie znamy dzisiaj jakiegoś prawdziwego obrazu finansów państwa.
No tak, no to zresztą można mówić, że nie wiemy, jak wyglądają finanse państwa. Jest dziura w budżecie gigantyczna, a z drugiej strony proponować wydatek na 40 miliardów złotych. Klei się to?
Myślę, że tak. To znaczy, ja uważam, że te pieniądze są do pozyskania. Wystarczy przestać wydawać pieniądze na prawo i lewo. Wystarczy przestać szastać pieniędzmi na jakieś nietrafione inwestycje, chociażby
czyli gdzie szukamy tych 40 miliardów złotych?
Elektrownia w Ostrołęce pochłonęła 2 miliardy złotych.
Brakuje 48?
Okej, w porządku, ale takich sytuacji jest wiele.
I te 40 miliardów co roku będzie potrzeba, wie pan o tym.
PiS obiecuje jakieś gigantyczne inwestycje, nie wiadomo, czy komukolwiek potrzebne. Wydaje na to pieniądze, wydaje pieniądze na przygotowanie tych inwestycji. Elektrownia w Ostrołęce, wspomniana przeze mnie, pochłonęła 2 miliardy złotych. To cały fundusz zdrowotny obiecywany przez pana prezydenta Dudę mogłaby zasilić.
No panie pośle, konkretnie, od kiedy taki dodatek miałby funkcjonować?
Jeżeli poznamy autentyczny obraz finansów państwa, jeżeli wreszcie pan premier Morawiecki, zamiast uprawiać turystykę wyborczą po Polsce i krzyczeć Andrzej Duda, zechce przedstawić, jak wyglądają dzisiaj finanse państwa w epoce COVID-u, bo póki co jesteśmy karmieni opowieścią, jak to jest fantastycznie, ale nikt nie chce mówić o konkretach, to wtedy
kiedy
pokażemy,
ten projekt
gdzie jest
miałby wejść
źródło
w życie?
Pokrycia. Prezydent może inicjować tego typu projekty, od ich wykonywania są inne organy władzy publicznej.
Musiałby się zgodzić rząd, albo większość sejmowa przynajmniej na to, panie pośle, ale...
No, akurat uważam, że to jest na tyle dobry pomysł i projekt wyborczy, że
to miałoby dotyczyć, panie pośle, dzisiejszych emerytek, czy dopiero tych, które będą emerytkami?
Szczegóły tego projektu zostaną przedstawione w stosownym czasie.
Nie, panie pośle, pan dzisiaj nie wie, czy to dotyczy dzisiejszych emerytek? Ta propozycja, która została złożona publicznie na wiecach wyborczych?
Propozycja została złożona publicznie. Propozycja ma na celu jak gdyby docenienie tego, docenienie tego trudu, jaki kobiety poświęcają na wychowanie dziecka.
Rozumiem,
na
tak
wychowanie
to zostało
dziecka.
Wytłumaczone. Tylko czy ta propozycja, 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko wychowane przez kobietę, to jest dla tych kobiet, które już dzisiaj są na emeryturze, czy dopiero dla tych, które będą? Bo to są dwie różne światy, dwie różne propozycje.
Ja jestem generalnie przeciw dzieleniu społeczeństwa na lepszych i gorszych. Uważam, że to powinno dotyczyć wszystkich emerytek, które wychowały dziecko
i już dzisiaj są na emeryturze.
Zasługują na taki dodatek.
I już dzisiaj są na emeryturze.
Tak jak powiedziałem, szczegóły zostaną przedstawione w stosownym czasie.
To nie brzmi przekonująco, panie pośle, ale idźmy dalej. Poprosiliście Janinę Ochojską, panią europoseł, żeby zmieniła swój wpis na Twitterze w portalu społecznościowych, ten, w którym wyjaśniała, dlaczego poprze Rafała Trzaskowskiego.
To jest jak gdyby przeświadczenie pani europosłanki. Niczego takiego w programie nie ma, przynajmniej ja niczego
to
takiego
wyjaśnimy.
W programie nie widziałem.
Wczoraj pani poseł napisała, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego między innymi dlatego, że wprowadzi on kartę LGBT w całym kraju. Czy Rafał Trzaskowski wprowadzi kartę LGBT w całym kraju?
Nie, ja analizowałem program wyborczy pana prezydenta Trzaskowskiego, takiej obietnicy tam nie ma.
To skąd przekonanie pani poseł Ochojskiej?
Wie pan, w mediach społecznościowych ludzie piszą różne rzeczy. Jak się przeanalizuje, co prawicowi politycy piszą na mediach społecznościowych pod adresem pana prezydenta Trzaskowskiego, to nie takie kwiatki można
przeczytać. To spróbujmy jednak doczytać. Czy Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta chciałby, żeby, cytuję, we wszystkich szkołach w Polsce była prowadzona edukacja seksualna uwzględniająca kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej?
No to zapewne cytuje pan teraz jeden z dokumentów
karty LGBT, które podpisaną przez pana prezydenta w Warszawie.
Podstaw tego rozwiązania programowego podpisanego w Warszawie. Niczego takiego nie ma w programie kandydata na prezydenta
Rzeczypospolitej. Nie ma, przeczytałem, ale czy pan prezydent chciałby, żeby to obowiązywało w całej Polsce?
Znaczy uważam, że edukacja seksualna sama w sobie nie jest niczym złym i to jest jak gdyby w dzisiejszych czasach coś, co powinno być prowadzone. Zdaje się że w ramach zajęć wychowawczych dzieciaki są edukowane.
Edukacja seksualna uwzględniająca kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej.
Tak jak powiedziałem, to nie są cytaty z programu pana prezydenta Trzaskowskiego.
To jest cytat z karty LGBT podpisanej przez pana prezydenta Trzaskowskiego tu, w Warszawie.
No,
pytanie, czy to mogłoby obowiązywać w całej Polsce i czy pan prezydent Trzaskowski tego chce?
Nie przypuszczam, żeby tego typu tezy mogły się znaleźć w programie kandydata na prezydenta.
Uważam, co jest złego w tej tezie, panie pośle? Skoro ona może obowiązywać w Warszawie, dlaczego nie może obowiązywać w całej Polsce?
Nie uważam, że jest cokolwiek w tym złego. Nie uważam, że jest cokolwiek w ogóle złego w prowadzeniu edukacji seksualnej.
Tylko ta teza jest niewygodna dzisiaj w kampanii wyborczej.
Tego też nie powiedziałem.
To dlaczego to nie może obowiązywać w całej Polsce?
Dla pewnej grupy wyborców, dla innej grupy wyborców może jest niewygodna, natomiast jak gdyby koncentrując się na konkretach, to niczego takiego w programie kandydata na prezydenta nie ma.
Panie pośle, Rafał Trzaskowski pisze w swoim programie tak, będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki na zdrowie wzrosną do co najmniej 6% PKB. Ile to będzie w pieniądzach? Ile miliardów musimy dołożyć do tego, co wydajemy dzisiaj, żeby to się zrealizowało?
Nie jestem w stanie użyć konkretnej kwoty, nie jestem w stanie użyć konkretnej
naprawdę?
Sumy.
Nie czytał pan programu Rafała Trzaskowskiego?
Czytałem program Rafała Trzaskowskiego, wiem, co się dzieje dzisiaj.
Ja się zatrzymam jednak przy programie. Na razie zostańmy przy tym, co się dzieje dzisiaj, bo tam jest napisane tak. Przeliczając to na głowę każdego Polaka, z obecnych 2757 zł wydatki wzrosną do 3676 zł. Czyli te wydatki wzrosną o ponad 900 zł. 900 zł na głowę każdego Polaka, czyli mnożymy 900 razy 38 milionów Polaków, to nam daje jaką kwotę?
Ja jestem gramatyka, także z matematyki to on tak...
No jakieś 35 miliardów, jeśli ja z kolei jako humanista dobrze liczę. 35 miliardów dosypujemy już teraz, natychmiast do służby, do ochrony zdrowia. To jest realne? Naprawdę pan myśli, że to się da zrobić?
Jestem przekonany, tak. Jestem przekonany, że to jest realne.
Tam 40 miliardów, tu już 35 kolejnych.
Ja rozumiem, natomiast to jest kwestia, nie wiem, odpowiedniego zabezpieczenia strony przychodowej budżetu państwa. Zadbania o ściągalność CIT-u, która ostatnio dosyć mocno spada, zadbania o dziurę VAT-owską. PiS się bardzo chwali tym, że tą dziurę VAT-owską zmniejszono.
Tutaj, no tak, tylko w tym programie mamy tak.
Troszkę coś innego.
Więcej pieniędzy na służbę zdrowia. Dla nauczycieli, dla lekarzy, dla personelu medycznego, podwyżki dla żołnierzy, wyższe zasiłki dla bezrobotnych, stypendia prezydenta dla najzdolniejszych uczniów, bon kulturalny, pieniądze na ekoremonty i to jeszcze nie koniec. Ile to wszystko, jak pan podsumuje te zapowiedzi, będzie kosztowało?
To... zaskoczony jestem.
Ale dlaczego? Pisaliście ten program. To jest wasz program wyborczy, panie pośle. Jak się przygotowuje program, to rozumiem się, analizuje, czy nas na to stać.
Ja rozumiem. Natomiast to są wszystko propozycje, które na pewno zostaną zainicjowane przez pana prezydenta Trzaskowskiego i na pewno we współpracy...
A rząd powie, nie stać nas na to wszystko.
Okej, no więc to otworzy się jak gdyby nowa rzeczywistość. Będzie trzeba dyskutować na temat tych propozycji. No nikt nie zakwestionuje tego, że podniesienie strony przychodowej budżetu i sfinansowanie w ten sposób problemów finansowych, które ma Polska Służba Zdrowia, jest niecelowe, czy
dyskutujemy
nie jest
dalej. Na rmf24.pl i w portalu interia.pl słuchaczom dziękujemy, ale liczymy na was w sieci.
Dziękujemy. Wszyscy w Polsce krzyczą mamy dość, tak mówi Michał Gramatyka, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jak zaznacza, nie lubi obietnic, które są bez pokrycia. Na ciąg dalszej rozmowy zapraszamy do sieci, a kolejne fakty przedstawi Tomasz Wareński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.